do czytania, do czytania, do czytania, do czytania.
Dosłownie o Świetlickim. Drugi tom wydawnictwa Dosłownego, skupionego wokół księgarni Dosłowna. Rafał Rutkowski, Wojciech Kruszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To są pomysłodawcy tego tomu. Drugi tom wydawnictwa Dosłownego, pierwszy w serii Dosłownie o poezji. Skąd się wziął taki pomysł, żeby sporo stron poświęcić jednej stronie, czyli jednemu wyłącznie wierszowi?
Dowód to jest spotkanie z Wojciechem Kruszewskim, bo Wojciech Kruszewski jest szefem Katedry Edytorstwa i Tekstologii KUL, a jak wiadomo, edytorstwo i tekstologia, no to od razu się nasuwa słowo rękopis. I jakby ten rękopis tutaj jest kluczową rzeczą, bo wiadomo, że pisanie ręczne w dzisiejszych czasach to by się aż prosiło, że to jest raczej rzecz, z którą się świat żegna. Tak możemy to podsumować. Ale wydaje mi się, że nie żegna się, bo tyle jest ciekawych rozwiązań, zresztą analogowe nośniki wracają do łask. I wydaje mi się, że zwracanie na takie pisanie i próba odszukania w tym ciekawej drogi do twórczości, wiele jest po prostu do odkrycia w takim pisaniu ręcznym. I wydaje mi się, że pójście w tą stronę jest bardzo interesujące, a drugim jakby filarem tej książki to to, że po prostu wypowiedź o jednym tylko wierszu. Ale jeszcze zaznaczę, że to jest drugi tom wydawnictwa Dosłownego, bo pierwszy to było, jak Grażyno pewnie pamiętasz, Dymy, czyli poświęcona slamowi, też takiej, można powiedzieć, nieoczywistej formie literackiej. Ale jeszcze wcześniej udało nam się nakładem wydawnictwa Universitas zrobić również książkę o jednym wierszu, również o rękopisie Małgosi Lebdy. Zrobiliśmy taką książkę pod tytułem Fuksja, prawda? To jeszcze przed założeniem, przed moim pomysłem powołania przy księgarni Dosłownej, wydawnictwa Dosłownego, w wydawnictwie Universitas udało nam się tą książkę zrobić. To by, można powiedzieć, od tego, że to się wszystko zaczęło, a tak patrząc dalej, wchodząc w ten rodowód, to zaczęło się właśnie od naszego spotkania, żeby w stronę rękopisu i ukrytych tych wszystkich energii, które tam się czają, pójść.
Rodowód jest jeszcze wcześniejszy. W moim przypadku jakieś 30 lat temu, może więcej niż 30 lat temu, 35 lat temu, jak ja tu przyszedłem na studia, na KUL-u kształcenie polonistyczne wyglądało kiedyś tak, chyba do tej pory jeszcze w jakiejś mierze tak wygląda. Pierwsze zajęcia, takie naprawdę interesujące, na jakie się przychodziło, już w pierwszym semestrze, trwały cały rok, to cały pierwszy rok, to były zajęcia z tak zwanej analizy utworów literackich. A to wyglądało tak, że grupa studentów siedziała przed profesorem czy przed doktorem i po prostu wspólnie czytaliśmy jeden utwór i przez całe zajęcia rozmawialiśmy o jednym utworze. Później trzeba było napisać pracę zaliczeniową o tym jednym utworze i to było takie ciekawe doświadczenie, że w zasadzie ta praca z tekstem jest niewyczerpywalna, że to można wracać wielokrotnie, ile razy się nie wróci, tyle razy coś nowego człowiek zobaczy, usłyszy i tak samo ile spojrzeń na to, czy ile uszu, to tyle nowych rzeczy można zobaczyć i usłyszeć. Każdy z nas coś nowego do tego dokłada i to nie jest tak, że to jest jakiś defekt poezji, tylko to odkrycie dla mnie zasadnicze było takie, że to się tworzy jakaś symfonia głosów, nie? No i po latach, gdy nagle człowiek uzyskał jakąś sprawczość w dziedzinie wydawniczej, okazało się, że to można robić po prostu. No i ten projekt ma taki charakter troszeczkę promujący poezję, troszeczkę edukacyjny. Naukowy to on nie jest, nie powiedziałbym, bo to nie jest książka zrecenzowana naukowo i tak dalej. To jest rzecz zrobiona dla ludzi, którzy lubią poezję.
Może nie ma takiego gestu naukowego, ale wychodzi trochę od nauki, ale mi się wydaje, że to jest taki nasz gest, żeby trochę tą naukę odczarować, żeby ją trochę otworzyć, żeby wypowiedź o literaturze również trochę miała szansę stać się literaturą. I trochę to jest coś takiego, żeby skupić się na interpretacji jako na rzeczy, można powiedzieć, która wymyka się trochę schematom, żeby jej nie brać w prawidła, tylko żeby oddać duchowi to, co jest ducha i w ten sposób traktować odbiór poezji i szczególnie jej recepcję.
Wiele, wiele lat temu profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Władysław Panas uprawiał swoje wywody przy kawiarnianym stoliku i miało to bardzo dobre skutki. Pan profesor powiedział, że każdy na tych zajęciach z polonistyki, każdy coś nowego dokładał do tego wiersza. Tymczasem, kiedy czytałam te opowieści, to mam wrażenie, że nikt tu niczego nie dokładał, tylko każdy czytał trochę inny wiersz. Na tym urok tej książki także polega.
To jest cecha, chyba jedna z podstawowych cech poezji, która jest mi tak bliska, że mi się wydaje, że wiersze są jakimś takim rodzajem lustra, mają jakąś taką swoją wewnętrzną inteligencję emocjonalną. Sami czytamy o sobie, sobie wyobrażamy te wszystkie nasze emocjonalne stany, przypominamy i tak te kaskady rusztowania tych wierszy wypełniamy, no i jakoś to wszystko nam później w duszach rezonuje. To jest bardzo, mi się wydaje, istotne. a szczególnie w kwestii współczesnej poezji, która jest trochę, można powiedzieć, inna formalnie.
To jest też dla mnie ciekawe, że spotkałem się kiedyś z taką opinią, że tym, co różni poezję współczesną od tej dawniejszej, jest to między innymi to, że autorzy współcześni nie pamiętają swoich wierszy. Świetlicki pamięta, to nam wyszło przy robieniu tej książki, że doskonale pamięta i państwo mają okazję tam przeczytać o tym, jak on pamięta. On bardzo dokładnie pamięta. Natomiast rzeczywiście, no jak się chodzi na wieczory poetyckie, to autorzy swoje wiersze czytają. Znaczy oni ich nie mówią z głowy, tylko czytają. Jest w tym jakaś ciekawostka, no, dotycząca współczesnego słowa poetyckiego, tego najnowszego.
Tylko Świetlicki ma tą przewagę, że wykonuje je na żywo, nie? I ma tutaj, można powiedzieć, swoją lirę za plecami w postaci zespołu, no i jest świadomy chyba też tego, że o tym mówi na spotkaniach, że wiersze, które są w książkach, są trochę inne od tych wierszy, które są piosenkami.
Czy wiersz, który czytamy w rękopisie i wiersz, który czytamy, bo został przepisany do książki, to na pewno ten sam tekst?
Dobra, powiem bez ogródek. Było tak, że pojechałem po rękopis, Marcin mi dał, który miał, a później go zgubiłem, a pojechałem drugi raz i przepisał mi drugi raz.
Tamten się w tym czasie odnalazł.
No tak,
i
tak,
to
tak.
Jest ciekawa rzecz, właśnie jak państwo porównają, gdyby państwo mogli porównać te dwie wersje, okazuje się, co pamiętał Świetlicki. To nie chciałbym tego uprzedzać, no, jak to się nazywa teraz.
Spoilerować.
Nie chciałbym spoilerować książki. Nie wiem, czy można książkę spoilerować.
Ustalmy, że można. Bardzo by mi na tym zależało.
No więc tak jak Rafał mówi, to w ogóle udział Marcina Świetlickiego w tym przedsięwzięciu był aktywny. To znaczy nie wystarczyło, że on dał zgodę, ale po pierwsze dał tekst, dał rękopis, później pomógł nam odtworzyć go, ale też brał udział przy zapraszaniu gości. On sobie jakoś to wyobrażał, ale też udzielił krótkiego wywiadu, w którym o tym wierszu mówi. Czyli on był obecny po prostu od początku do końca przy powstawaniu tej książki.
Nie da się ukryć, że Marcin Świetlicki to jest człowiek instytucja. To jest tak, że on jest rozpoznawalny, on zna mnóstwo ludzi i zresztą konstruowanie tego pirackiego bądź co bądź statku, to trochę jest też pomysł Marcina i to, że jest tutaj. Chociaż zresztą nie będę ukrywał, że przecież Marcin często bywa w Dosłownej. Ja tam też u niego w Krakowie kilka razy bywałem. I ten krąg tych znajomych w postaci Pablo Pawo, czy tam Ani Gromczewskiej, tego towarzystwa takiego, można powiedzieć, którzy gdzieś tam się przewijali zawsze byli blisko i to może być naturalna rzecz, że Filip Obodziński, który jest przecież przyjacielem Świetlickiego, Pablo Pawo się pojawia w tym swoim dziwnym bądź co bądź tekście, także mi się wydaje, że ten zbiór to też jest konsekwencja tego, że po prostu Marcin otacza się tymi ludźmi i oni gdzieś tam po prostu siłą rzeczy, niekoniecznie umówieni, zawsze się przenikają.
Tak. Mówisz o ludziach słowa, a Robert Kuśmirowski?
Zacznijmy od tego, dobra, jeszcze powiem też tak trochę zakulisowo, że ważnym elementem w doborze ludzi, z którymi najbardziej lubi współpracować, to jest dobry dowcip, irracjonalne poczucie humoru. I właśnie to jest ta nić, która również Roberta Kuśmirowskiego tutaj wymaszcza, tak powiem.
Tak naprawdę Uniwersytet chciało ciągnąć tę serię. Takie mieliśmy sygnały, żeby drugi tom też się tam ukazał. To znaczy drugi tom, to znaczy dosłownie Świetlickim miałoby być drugim tomem w Uniwersytecie. No ale zdecydowaliśmy się na taki ruch, żeby to było w wydawnictwie lubelskim, w wydawnictwie dosłownym. Tam na przykład jednym z autorów jest Marcin Sudziński. Przedstawia się, jak się go zapyta, kim Marcinie jesteś, przedstawia się jako pszczelarz. Dobór, to, ja nie powiedziałbym, że on jest przypadkowy, ale to jest też takie otwarcie na różne głosy, na różne wrażliwości po prostu.
Ten pomysł w ogóle chyba nam towarzyszył od początku, prawda? Żebyśmy po prostu wzięli tego psychologa, tak. A obok tego psychologa pszczelarza, a może nawet jeszcze jakiegoś psychiatrę, a może jeszcze jakiegoś dentystę, a może jeszcze kogoś takiego zupełnie z innej bajki. I to słowo, które chyba nam się pojawia w tej książce, nietuzinkowość, to chyba jest dosyć dobrze określające cały ten pomysł. No i chyba od tego pomysłu też wychodzimy, żeby te osoby były z różnych światów, ale w tym przypadku są z różnych światów, ale jakieś te nici połączenia zawsze się jawią. Ale jeszcze tutaj zaznaczę, że bardzo ważną kwestią w doborze tych gości było to, żeby byli to ludzie, którzy nie będą zanadto właśnie tacy hermetyczni naukowi. Trochę też to miałem gdzieś z tyłu głowy, że zapraszając ich, żeby to byli ludzie, którzy mają trochę ten sznyt cygański, że tak powiem sobie, i tak chyba to każdy z tych gości gdzieś tam to miał.
No i można było odmówić udziału w projekcie, ale to było ciekawe, że w zasadzie, jak ja pamiętam od tej pierwszej książki o Lebdzie, to osoby, które zdecydowały się z nami to robić, to zawsze wykazywały jakieś zainteresowanie tym słowem i można powiedzieć, były poruszone czymś. Niekoniecznie całym utworem, ale coś tam było, co do nich trafiało, tak, prawda? Tak. I decydowały się o tym mówić. Tak jak ta koleżanka psycholog, która mówiła o żałobie. To było bardzo ciekawe doświadczenie, że słowo poetyckie, to współczesne, które jest bardzo często uznawane za takie hermetyczne, prawda, ono porusza i to niekoniecznie właśnie specjalistów od badania tego słowa literaturoznawców.
A jeszcze tylko tutaj też zaznaczę, że dobrze wspomniałaś, przywołałaś nazwisko profesora Panasa. Ja tutaj trochę tak, nie wiem, czy to jest czy takie czytelne, ale ja tam trochę tym mistycyzmem tą książkę okrasiłem gdzieś tam tym światłem. Tutaj gościem jest syn profesora Panasa, Paweł Panas. Także wszystkie te mistycyzmy też się od nich nie odżegnuję i gdzieś tam sobie delikatną, niewidzialną nitką też tym czymś takim, można powiedzieć, troszeczkę to poszyłem. Ale zaznaczę, że no wydaje mi się, że ten zestaw tych gości jest naprawdę ciekawy i taki nieoczywisty. Zresztą ja też mam takie poczucie, że jak jakiś projekt realizuję, to często bywa tak, że się wpada na określonych ludzi w jakimś takim dziwnym napięciu. Po prostu przypadkowo się pojawiają, a być może nieprzypadkowo i jakoś jak się to weźmie pod dobre oko, to okazuje się, że wszystko ze sobą, jakoś to wszystko holistycznie pasuje i nagle jest. Zresztą uważam, że na pomysły dobre się wpada, a nie je wymyśla. Także ta intuicja zawsze chyba towarzyszy przy dobrym rozpoznaniu terenu, że tak powiem.
Nie wiem, co myślicie o teorii taśmociągu. Jest taka teoria, która mówi, że nad nami non-stop przesuwa się taśmociąg z dobrymi, ze właściwymi słowami, pomysłami i tak dalej. I jak się w odpowiednim momencie wyciągnie rękę, to się złapie na taką rzecz, jaka nam jest teraz potrzebna.
To podoba mi się to w takim razie.
Jak się nie wyciągnie, to niestety to se ne vrati.
Tak, se ne vrati.
Ale uciekli mi panowie, jakoś tak sprytnie mi się wyślizgnęli od tego, czego zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli od rękopisu. Mm-hmm. No bo przecież moglibyście spokojnie poprosić poetkę w przyszłości o tekst, który przysłałaby ta osoba mailem. Dlaczego zależy wam na tym, żeby to był rękopis?
Znaczy, gdy mówimy rękopis, to niekoniecznie to musi być napisane ręcznie. W przypadku Lebdy to było tak, że to było kilka wersji, chyba trzy, o ile dobrze pamiętam. To były wydruki, ale też część była pokreślona. Ale nas interesuje poezja w ruchu. Znaczy, jak ona się staje, bo funkcjonuje pewien mit, taki nazwałbym to mitem genialnego poety, któremu Duch Święty dmucha na szyszynkę, on siedzi przy karce, Bach jest wierzchnią. To tak nie jest. To znaczy, profesor Fert mówił, nie ma to jak sławić poetę przez niesławianie. No dobrze, niech będzie. Oni się męczą po prostu.
No to nie ma nic przyjemnego w ciężkiej robocie fizycznej, która wymaga cedzenia jakichś
słów, jest
które za sobą pasują.
Tak? Jeszcze jedna rzecz. Tę książkę otwierają zawsze rękopisy. Taki jest plan. Jesteśmy w takim specyficznym momencie, gdy nieładnie to nazwę, ten content może być wytwarzany mechanicznie. To znaczy, jesteśmy w czasach, gdy zawartość jest wytwarzana przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Znaczy, to jest wszystko, tylko nie inteligencja, ale no tak jest, prawda? I ta książka, moim zdaniem, może powinna być odbierana w tym kontekście. To znaczy, ja jednak byłbym gorącym zwolennikiem tego, żeby podkreślać to i lansować wręcz taki model AI-free. To znaczy, niech ta sztuka będzie dalej sztuką, a nie artefaktem wygenerowanym przez algorytmy po prostu. I zwrócenie uwagi na to, że są rękopisy, że ten poeta się męczy, że jest kilka wersji czasami i one się różnią i one się w bardzo ciekawy sposób różnią i te różnice pozwalają coś ciekawego zobaczyć, nie tylko zobaczyć wiersz właśnie, ale zobaczyć to, co pomiędzy wierszami, ten żywioł poezji, nie? To jest moim zdaniem bardzo ważna dzisiaj rzecz. To oczywiście nie nadawałbym temu jakiejś rangi, której ja nie przewidziałem, dlatego, że to jest jeden z wielu głosów, no ale trzeba to w końcu usłyszeć, trzeba to też mówić głośno.
To jest ten czynnik, który tak naprawdę jest czynnikiem ludzkim, a co za tym idzie, naprawdę świadectwem humanizmu.
Tak, no i ten taśmociąg, tak, który jest nad naszymi głowami. No to nie nad wszystkim panujemy, a jeżeli nawet panujemy, to nie do końca wiemy, jak to się dzieje, że ten taśmociąg jest i że krąży. No i nie każdy nam powiedział, że trzeba tę rękę wyciągnąć, tak? Po to ta książka jest.
A propos męki poetyckiej, bardzo lubię tę opowieść Ewy Lipskiej, że ona nie napisze ani jednego słowa, nie napisze wiersza, który miałby nawet dwie linijki, jeśli nie ma kartki A4. Bo ona musi go wypracować.
A z drugiej strony to czasami nic nie daje. Akurat wczoraj czytałem wspomnienie, nie pamiętam nazwiska, powiedzmy ostatnie 3 lata życia Mickiewicza. On już zamilkł, prawda, nic nie pisze. No i któryś z tych emigrantów stworzył mu idealne warunki. Dom na wsi, po prostu pióra, ryzy papieru, prawda, i nic. I on, bo jest takie wspomnienie Adama Mickiewicza, mówi, że on tak bez natchnienia nie może, no po prostu. Co to jest to natchnienie?
Ale ten motyw tego pisma ręcznego, no to jest przecież motyw.
To nie jest przypadek, że to tutaj się taka książka pojawia, bo Mamy fantastyczne zbiory rękopiśmienne, literackie, o których może nie wszyscy wiedzą, ale jest tego sporo i są absolutnie świetne rzeczy i ważne rzeczy.
Na przykład?
Z rzeczy nowszych, no mamy Czechowicza, mamy Łobodowskiego, mamy potężny zbiór, on nie jest własnością Muzeum Narodowego, ale jest tam zdeponowany, Anny Kamieńskiej. Są rzeczy jej męża, Jana Śpiewaka, ale z rzeczy starszych, bardzo ciekawych, mamy na przykład Mickiewicza. Mamy tutaj romantyczność, mamy pierwszą wersję Dziadów Drugich z jego odręcznymi poprawkami, jest tego całe mnóstwo po prostu. I to są fantastyczne materiały, prowokujące do zmiany myślenia o tym, co my uważamy za Mickiewicza, za poezję, za dziady, nie wiem za co.
Ja też jestem, fascynuję się trochę tym. Próbuję odczytać, można powiedzieć, moich tych przodków, te wszystkie księgi metrykalne i mam takie momenty w roku, zazwyczaj na wiosnę, jesienią, kiedy jak w to wejdę, to po prostu miesiącami,
dobrze,
tygodniami się.
Korzystając z tej uwagi, piszesz odręcznie czy na komputerze?
Czasami piszę ręcznie, ale to jest problem, bo później nie mogę rozczytać.
Właśnie ja wróciłem do odręcznego pisania. To znaczy zauważyłem, że to jednak jest zupełnie coś innego. Teraz na biurku mam, ja wiem, 5 równoległych zeszytów do różnych takich...
Może ja tak poważnie odpowiem. Jak się pisze ręcznie, to zauważyłem jedną rzecz. Trzeba być bardziej uwrażliwionym na melodię. Bo jak piszesz jak na komputerze, no to bardzo łatwo policzyć wersy, zobaczyć, jak wygląda rozciągłość tego wersu, jak tutaj zrobić enter, cyk, cyk, cyk i nagle wszystko wygląda, jakby było po prostu od linijki. A jak się pisze ręcznie, to ta melodyka troszeczkę inaczej się wymyka z kontroli. Trochę trzeba jakby mieć inne spojrzenie na ten wiersz. Spojrzenie bardziej słuchowe.
Czechowicza fascynował wynalazek maszyny do pisania i pisał na nim różne pisma, ale wiersza na maszynie nigdy nie napisał. Pisał wyłącznie ołówkiem. Ręcznie.
Czechowicz miał taką kaligrafię wystudiowaną, elegancką,
takie
inicjały.
Czasy. Mamy tutaj dużo słów i mamy też rysunek.
W tych rysunkach są takie dziwne rzeczy i one zaczęły być widoczne dla nas, zaczęły być dla nas problemem, gdybyśmy te dwie wersje, tę pierwszą i tę drugą, tę pierwotną i tę odtworzoną na potrzeby, no bo Rafał zgubił, tak? Gdy porównaliśmy i nagle się okazuje, że tam jakieś dziwne takie motywy graficzne się powtarzają. No dlaczego one się powtarzają? I to jest ciekawe, jedna z autorek zupełnie inaczej to widzi. Ja to widziałem zupełnie inaczej. Moja żona też widziała to inaczej, bo ja zawsze konsultuję z moją żoną domysły. No tak, no są rysunki i one są, że tak powiem, moim zdaniem bardzo ważne.
Jak słucham, jak rozmawiamy, tak sobie uświadamiam, że faktycznie to był kawał przygody. Podróż po rękopis, który został zgubiony, potem odtworzony, odnaleziony, widzieli co innego.
Ja, także... Rafał, chciałbym usłyszeć, jak ty go przepraszasz i prosisz o drugi raz o ten rękopis.
Mogę jak najbardziej powiedzieć, po prostu powiedziałem, jak jest i spoko.
Kim będzie osoba, która będzie bohaterką, bohaterem następnego tomu?
A, jest tutaj gruba rzecz. Tak, no nie mogę tych nazwisk wymienić, bo jak je wymienię, to zaraz okaże się, że żadnej dotacji nie dostaniemy, bo zapeszyłem, nie? Także, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że naprawdę to jest pierwsza liga poetów tego kraju, którzy będą umówieni. W planach jest, żeby były 3 tomy w najbliższym czasie. Znaczy może nie, czy w jednym roku, czy podczas dwóch lat, ale wydaje mi się, że powstaną 3 tomy. Pierwsze nazwisko to jest na Z, drugie jest na K, trzecie jest również na K.
Cudowny wybór.
Chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji, że autorzy dowiedzą się o tych projektach z mediów. Znaczy oni wiedzą, bo Rafał z nimi rozmawiał, ale to nie jest jeszcze, jak to się teraz mówi, potwierdzone.
Tak, żebyśmy po prostu tutaj
natomiast
sobie przestrzelili.
O czwartym tomie mogę powiedzieć, bo to się urodziło w tak zwanym międzyczasie. To znaczy ja chciałbym zrobić, i Rafał zgodził się ze mną, że zrobilibyśmy jeszcze książkę jedną o, w tym najbliższym czasie, książkę o nieżyjącym poecie. To znaczy ja proponowałem najpierw Czechowicza, ale będąc na takim ciekawym spotkaniu widziałem 2 rękopisy Miłosza. Bardzo ciekawe. I to jest bardzo dobry wiersz, to jest piękny wiersz, prowokujący do różnych tez w odczytaniu. Zrobiłem ten wiersz taką podstawą seminarium ostatnio i usłyszałem bardzo ciekawe rzeczy, również mocno krytyczne wobec poezji Miłosza i skontaktowałem się z kolegą, który zna się na tych sprawach, jak to wygląda, sprawa zgód do publikacji Miłosza. Jest to absolutnie w naszym zasięgu. Więc może oprócz tych 3 nazwisk, 1 na Z i 2 na K,
oczywiście,
będzie też na M.
Taka biblioteka, tam wydaje mi się, że czegoś podobnego za bardzo w takiej formie nie było. Wiadomo, że wydawnictwo A5 ma okładki z rękopisami, ale to inna jest kwestia. Także mam nadzieję taką bibliotekę tutaj z Wojtkiem stworzyć, żebyśmy te omówienia jednego wiersza, jednego rękopisu znalezionego w głębi siebie, żeby nam się to udało zrobić.
Jedno nazwisko może tylko. Bianca Rolando, która jest autorką.
Świetną poetką.
Absolutnie.
Artystką wizualną.
O właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Otóż ona spośród tych autorów zaproszonych między innymi przez Świetlickiego, ona wykazała się, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, taką największą wrażliwością na tę warstwę graficzną. A okazuje się, że ona jest nie tylko poetką, ale ona jest artystką, no, graficzną po prostu. Ona
to
jest
całkiem uznaną na całym świecie.
I on to zatrzymało. Wiersz owszem też, tak? Ale ona tam ciekawe rzeczy widzi, nie? To było ciekawe doświadczenie.
Wojciech Kruszewski, Rafał Rutkowski. Dosłownie o Świetlickim. Książka do dostania w księgarni dosłownej. Oczywiście. Książka wydawnictwa dosłownego. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję. Bardzo dziękuję również.
Do czytania. Do czytania. Do czytania. Do czytania.